Czy rynek ma sumienie? Adam Smith spotyka mędrców islamu. Współczesna ekonomia, często sprowadzana do technokratycznego zarządzania zasobami, utraciła swój etyczny kompas, maskując aksjologiczne wybory pod płaszczem metodologicznej neutralności. Artykuł podejmuje próbę dekonstrukcji tego paradygmatu poprzez zestawienie myśli Adama Smitha z islamską tradycją intelektualną. Autor dowodzi, że Smith nie był patronem bezdusznego kapitalizmu, lecz przenikliwym obserwatorem moralnej psychologii człowieka, której fundamentem jest sympatia i dążenie do stosowności. Wprowadzenie islamskich kategorii, takich jak amanah, czyli powiernictwo, oraz mithaq, czyli przymierze, pozwala na radykalne przeformułowanie problemu własności z absolutnego prawa jednostki do wykluczania innych w kierunku odpowiedzialnego administrowania zasobami. Tekst stawia tezę, że ekonomia musi przestać udawać naukę czysto empiryczną i wrócić do swoich humanistycznych korzeni. Tylko poprzez połączenie szkockiej analizy mechanizmów społecznych z metafizyczną głębią odpowiedzialności możemy uniknąć pułapki, w której własność staje się narzędziem dominacji, a rynek maszyną do produkcji alienacji. To wezwanie do stworzenia ekonomii, która nie tylko liczy, ale przede wszystkim pyta o sens ludzkiego bytowania w gęstej sieci wzajemnych zobowiązań. Adama Smitha nie wolno czytać wyłącznie jako patrona ekonomii wypreparowanej z etyki. Nie mamy tu do czynienia z ojcem zimnego kapitalistycznego automatu, lecz z wnikliwym anatomem moralnego człowieka w epoce, która duszę zaczęła tłumaczyć językiem umysłu. W tym specyficznym momencie dziejowym cnotę przełożono na język sentymentu, wspólnotę na ramy prawa, a samo prawo na dialektykę własności. Smith jawi się zatem jako jeden z wielkich architektów nowoczesności, a zarazem jej pierwszy i być może najbardziej przenikliwy świadek oskarżenia. Stworzył on aparat pojęciowy pozwalający opisać narodziny społeczeństwa komercyjnego, zostawiając nam jednocześnie precyzyjne narzędzia do jego bezlitosnej krytyki. Taka postawa bywa skrajnie niewygodna dla współczesnych ideologów, ponieważ Smith nie daje się łatwo zamknąć w gablocie liberalnej apologetyki ani w muzeum antyrynkowej melancholii. Jest on zdecydowanie zbyt moralny dla technokratycznych ekonomistów, zbyt ekonomiczny dla czystych moralistów i nazbyt historyczny dla tych, którzy w rynku widzą nienaruszalne prawo przyrody. Wydana w 2025 roku książka Wassema Nassera, Adam Smith and Islam, Reconsidering the Moral Foundations of Economics, stanowi istotny głos w tym trwającym sporze o odzyskanie pełnego, wielowymiarowego Smitha. Publikacja ta poświęcona jest ponownemu przemyśleniu fundamentów ekonomii poprzez zestawienie myśli Scotta z tradycjami intelektualnymi islamu, przy czym jej celem nie jest dowodzenie, że islam wymyślił Smitha. Chodzi raczej o otwarcie nowej przestrzeni dla alternatywnego ugruntowania gospodarki w etyce, antropologii oraz metafizyce odpowiedzialności. Projekt ten należy odczytywać jako gest rekonstrukcyjny, wymagający od badacza sporej dawki intelektualnej odwagi, gdyż Nasser wchodzi śmiało między dwie potężne formacje racjonalności. Po jednej stronie odnajdujemy szkockie oświecenie z jego niezachwianą wiarą w obserwacje, naturalne mechanizmy społeczne oraz subtelną psychologię sentymentów. Po drugiej stronie wyrasta islamska tradycja intelektualna, w której język, dusza, prawo i wspólnota są nierozerwalnie zakorzenione w szerszym porządku stworzenia oraz boskiego przymierza. Nie chodzi tu zatem o banalne porównanie kulturowe między mitycznym Zachodem a światem islamu, lecz o coś znacznie głębszego. Jest to zderzenie dwóch odmiennych sposobów organizowania świata pojęciowego, które stawiają fundamentalne pytania o naturę ludzkiego bytowania i granice naszej autonomii. Gdy obserwujemy gniew, ból czy euforyczną radość drugiego człowieka, nasz umysł nie zachowuje się jak bezduszne urządzenie biurowe mechanicznie powielające dokumentację cudzych stanów afektywnych. Zamiast prostej kopii uruchamiamy w sobie skomplikowany teatr wyobraźni, w którym próbujemy wejść w sytuację bliźniego, by sprawdzić, czy w podobnych okolicznościach nasze serce zabiłoby tym samym rytmem. Sympatia, czyli zdolność wyobrażeniowego wejścia w położenie drugiej osoby w celu oceny stosowności jej reakcji, staje się tu fundamentem, na którym Smith buduje cały gmach ludzkiej moralności. Etyka nie rodzi się zatem z chłodnego, logicznego sylogizmu ani z lektury opasłych traktatów o najwyższym dobru, lecz z codziennego, niemal instynktownego pytania o to, czy dana reakcja jest właściwa. W tym miejscu pojawia się pojęcie propriety, czyli stosowność rozumiana jako właściwa miara odpowiedzi emocjonalnej na przyczynę, która ją wywołała. Smithowska wizja moralności nie jest bynajmniej naiwną pochwałą bezgranicznego altruizmu, lecz raczej wyrafinowaną etyką miary, proporcji i właściwego tonu. Cnota w tym ujęciu zaczyna się dokładnie tam, gdzie afekt zostaje precyzyjnie dopasowany do sytuacji, niczym instrument nastrojony do reszty orkiestry. Nadmiar gniewu budzi w nas naturalną odrazę, ale z kolei całkowity jego brak w obliczu ewidentnej krzywdy postrzegamy jako godne pogardy moralne kalectwo. Zbyt wielka rozpacz po błahej stracie wydaje się nam niestosowna, lecz obojętność wobec prawdziwej tragedii odczytujemy jako sygnał emocjonalnej martwoty. Człowiek w ujęciu Smitha jest więc istotą nieustannie kalibrującą swoje emocje pod okiem niewidzialnego arbitra, którego autor nazywa bezstronnym obserwatorem. Społeczeństwo jawi się tu jako wielka maszyna kalibracyjna, a sumienie staje się jej wewnętrznym regulatorem, dbającym o to, byśmy nie wypadli z rytmu wspólnoty. W tradycji islamskiej, szczególnie w ujęciach inspirowanych myślą Al-Ghazalego, moralny podmiot nie jest jedynie aktorem przeglądającym się w oczach publiczności. Pojawia się tu pojęcie rikka, oznaczające miękkość serca i szczególną empatyczną podatność na cierpienie drugiego człowieka, która nie jest tylko wynikiem kalkulacji stosowności. Równie istotna jest malaka, czyli trwała dyspozycja moralna i sprawność nabyta przez wytrwałą praktykę, która sprawia, że cnota staje się naszą drugą naturą. W tym sensie islam proponuje znacznie bardziej aktywną socjologię cnoty, w której wspólnota nie ogranicza się do roli biernego widza. Ona aktywnie wychowuje, rytualizuje codzienność, dyscyplinuje i wzbudza w jednostce miłość oraz bojaźń, które są fundamentem charakteru, a nie tylko estetycznym wyborem. W samym sercu tego systemu odnajdujemy mithak, czyli teologiczny fundament relacji między stwórcą a ludźmi, oraz amanach, czyli praktykę traktowania człowieka jako depozytariusza, a nie absolutnego właściciela dóbr. W tym ujęciu człowiek przestaje być suwerennym dysponentem świata, stając się jedynie jego tymczasowym powiernikiem. Własność traci status metafizycznego absolutu jednostki, zmieniając się w uprawnienie głęboko obciążone moralnym zobowiązaniem. Władza natomiast przestaje być wyłącznie techniczną zdolnością egzekwowania prawa, stając się formą odpowiedzialności przed Bogiem i wspólnotą. Współczesna recepcja myśli Taha Abderrahmana dowodzi, że paradygmat powiernictwa przywraca etyce centralne miejsce w strukturze rozumu, unieważniając nowoczesny rozwód racjonalności z moralnością. Badacze słusznie dostrzegają w tym projekcie próbę wzniesienia etycznej alternatywy dla zachodniej nowoczesności, gdzie objawienie i rozum nie są zwalczającymi się obozami, lecz elementami spójnej architektury odpowiedzialności. Podobny rygor intelektualny odnajdujemy u Esmen al-Attasa, dla którego sprawiedliwość wykracza poza ramy formalnych procedur czy beznamiętnej bezstronności. Sprawiedliwość wiąże się tu z rozpoznaniem właściwego miejsca rzeczy, osób oraz hierarchii sensu w świecie. Kluczową rolę odgrywa adab, czyli dyscyplina ciała i duszy pozwalająca na uznanie tego porządku, co w praktyce oznacza po prostu umieszczanie rzeczy tam, gdzie jest ich miejsce. Nie mamy tu do czynienia z jałowym sporem o definicję, lecz z fundamentalnym przesunięciem w samej ontologii ekonomii, czyli nauce o strukturze bytu i relacjach. Podczas gdy liberalna teoria postrzega własność głównie jako prawo do wykluczania innych, paradygmat powiernictwa widzi w niej obowiązek odpowiedzialnego administrowania zasobami, które nigdy nie należą do nas w sposób absolutny. Adam Smith, ojciec chrzestny współczesnej wyobraźni gospodarczej, zaproponował nam wielką, niemal filmową narrację o postępie, znaną jako teoria stadiów, czyli koncepcję rozwoju społeczeństw od łowiectwa aż po handel. W tej wizji ludzkość kroczy dziarskim krokiem od prymitywnego zbieractwa, przez pasterstwo i rolnictwo, aż po lśniący etap komercyjny. Ibn Khaldun, XIV-wieczny myśliciel z Magrebu, proponuje nam zupełnie inną, znacznie mniej optymistyczną logikę, w której historia nie maszeruje, lecz krąży. Jego koncepcja nie jest linearnym pochodem ku świetlanej przyszłości, ale nieuchronnym cyklem wzrostu i bolesnego rozpadu politycznej potęgi. Kluczowym pojęciem jest tutaj asabija, czyli solidarność grupowa rozumiana jako zdolność wspólnoty do mobilizacji, poświęcenia i utrzymania ładu. Państwo rodzi się z surowej energii tej grupowej więzi, umacnia się, bogaci, by w końcu utonąć w luksusie i stracić dawną dyscyplinę. Podczas gdy Smith widzi w handlu narzędzie cywilizowania władzy, Khaldun ostrzega, że nadmiar bogactwa potrafi rozpuścić cnotę publiczną niczym cukier w gorącej herbacie elit. Współczesne nauki społeczne wcale nie muszą wybierać między tymi modelami, ponieważ oba oferują unikalne soczewki do obserwacji naszej skomplikowanej rzeczywistości. Smith pozostaje niezastąpiony, gdy analizujemy techniczne powiązania między własnością prawem a skomplikowanym podziałem pracy w globalnych łańcuchach dostaw. Ibn Khaldun staje się jednak niezbędny w momentach, gdy musimy zrozumieć erozję zaufania, cykle wymiany elit czy konsumpcyjny rozkład instytucji. Razem tworzą oni potężne ostrzeżenie przed ekonomiczną ślepotą, która każe nam wierzyć, że wysokie PKB automatycznie gwarantuje przetrwanie wspólnoty. Społeczeństwo może być przecież bajecznie bogate i jednocześnie skrajnie słabe, posiadając rozwinięte rynki przy całkowitym zaniku Asabii. Cywilizacja nie upada wtedy, gdy brakuje jej sklepów. Upada wtedy, gdy nie potrafi już powiedzieć, po co istnieje. Ekonomia, która zapomniała o swoim moralnym fundamencie, przypomina instrument nastrojony do nieistniejącej orkiestry. Pytanie nie brzmi, czy rynek potrafi generować bogactwo, lecz czy wspólnota potrafi przetrwać w świecie, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nic nie posiada wartości. Czy staniemy się ostatecznie własną największą adaptacją, czy też odzyskamy zdolność do bycia powiernikami świata zamiast jego właścicielami?